Przechodzimy, zanim przejdę do, tak sobie pomyślałem teraz, bo też nawiążę pewnie przy tej okazji dzisiejszych spotkań, naszych jutrzejszych, do tej przypowieści na temat słuchania. Są trzy takie, dwie przypowieści w Ewangelii Mateusza i Łukasza o ojcu i o synach. Za chwileczkę w następnej konferencji przejdziemy do tego. Jest moment taki, kiedy Jezus mówi o relacji ojca do synów. I bardzo często umyka nam przypowieść z Ewangelii Świętego Mateusza. Znamy z Ewangelii Świętego Łukasza, 15 rozdział, to jest, kiedy Jezus mówi przypowieść o miłosiernym ojcu czy o synu marnotrawnym. Natomiast jest przypowieść, którą Jezus mówi o innej relacji, bo tam synowie proszą o coś, albo nie ma odwagi prosić o coś drugi, ten starszy syn. Natomiast u świętego Mateusza jest co innego, kiedy ojciec prosi. Kiedy ojciec prosi, ja troszeczkę, to jest 21 rozdział tej Ewangelii i tam jest taki moment, Jezus mówi tą przypowieść w świątyni jerozolimskiej i mówi tak. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odparł, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Kto spełnił tą prośbę ojca? Jezus pyta. Natomiast w tekście greckim jest trochę inaczej. My mamy przetłumaczone to odwrotnie niż jest w oryginalnym tekście ci dwaj synowie. Natomiast tam nie ma mowy o dwóch synach. Tam jest jeden syn i do innego powiedział, a więc jeszcze mógł być, to jest jeden z kilku albo drugi. W naszym tłumaczeniu to jest to, że miał dwóch synów. Tam tego nie ma, że do jednego powiedział i do innego powiedział, a więc to też do nas się może dotyczyć. Natomiast kolejność jest synów odwrotna niż u nas jest. U nas jest, przypomnę, ten pierwszy mówi, idę, panie, lecz nie poszedł, a drugi mówi, nie chcę, później się opamiętał i poszedł. W tekście greckim jest odwrotnie i to jest tekst oryginalny i większość tłumaczeń jest na języki te nowożytne, jest takiej właśnie greckiej kolejności. My mamy w mniejszości przetłumaczone, ale sobie tak pomyślałem, że to jest fajnie przetłumaczone, bo to jest zgodnie z naszą mentalnością jako Polaków. My zawsze się na wszystko zgadzamy, ale później niech inni to zrobią za nas. I tak jest trochę w kapłaństwie i w małżeństwie. Zobaczcie, na wszystko się zgadzamy, ale kiedy trzeba, słuchamy, a teraz wypełnić to słowo, to już tak nie bardzo, nie? Zrobimy to później, będę miał czas. Jest takie powiedzenie, które znamy wszyscy. Jest taki rysunek, jak małpa siedzi w kącie jakiegoś tam sali w rogu i mówi tak, kiedy przyjdzie mi ochota do roboty, to czekam, aż mi przejdzie. Także jest taki moment niebezpieczny tutaj. Chodzi o to, żeby nie przeszedł ta ochota do roboty, nie? Żeby ona nie przeszła. Co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. Jest to bardzo niebezpieczna sprawa, ale żeby nie przedłużać, idziemy do tej przypowieści. I drodzy, w tekście greckim jest ten, ja posłużę się tym troszeczkę, sparafrazuję, bo no, nie do końca tam super będę pamiętał wszystko, ale w tym tekście greckim jest coś takiego, że do tego pierwszego syna mówi, my mamy dziecko, tam jest teknon po grecku i tam jest użyty wyraz, który oznacza płeć. Jeżeli zwracam się do dziewczyny, to mówię córko. Jeżeli do mężczyzny, to mówię synu. My mamy tutaj dziecko. Natomiast w tekście greckim jest synu, dosłownie, odejdź, odejdź, synu, odejdź, dziś pracuj w winnicy. Natomiast on mówi, nie chcę, nie chcę. Z reguły, jak mamy jakąś władzę i pierwsza rzecz, kiedy jesteśmy już dorosłymi, dojrzewającymi, to z reguły pierwsze postanowienie, z reguły przełożonego jest jakie? Nie. Jeżeli mam jakąś władzę, ale zobaczcie drodzy, że ten ojciec mówi do dojrzewającego syna, którego uznał już, że może przejąć jego majątek. Odejdź nie oznacza precz, tylko bądź samodzielny, podejmij pewne samodzielne dzieło. I on mówi nie chcę, ale później pożałował i zmienił, opamiętał się dosłownie. Dosłownie tam jest po grecku taki wyraz, który można przetłumaczyć, pożałował, odczuł żal, odczuł troskę. Czyli zauważcie, on odczuł troskę, zobaczył nagle, kiedy powiedział nie, coś w jego sercu pękło i odczuł troskę, którą ojciec, zobaczył troskę, którą ojciec miał do tej pory oddając mu i wtedy pożałował, kiedy czujemy żal, że kiedy tracimy coś, że coś nagle wypadło nam z rąk, że coś zbiliśmy, nagle to negatywne uczucie mówię o utracie jakiejś i teraz od nas zależy, czy zmienimy się czy nie. I on, napisane jest, odszedł, pożałował, zmienił zdanie, czyli opamiętał się. Opamiętać się to spojrzeć na drugiego, na jego łzy. Opamiętać się, kiedy mówię komuś nie i nagle ta reakcja tej drugiej osoby jest, no nie wiemy, bardzo jakaś taka dziwna, prawda? Ja bardzo mówię często narzeczonym czy małżonkom, mówię, nie bójcie się łez przed sobą. Mój tato, moi rodzice stracili pierwsze dziecko i kiedyś taty zapytałem, co było najtrudniejsze. I mój tata mówi, że jak szedł na pogrzebie, bo mama jeszcze była w szpitalu, kiedy Artura był pogrzeb, mój tata powiedział, że najgorsze było to, że nie umiałem zapłakać. Zobaczcie, drodzy, tu jest to wyrazić pewien żal. My wyrażamy, że coś jest, że coś stało się, że coś utracimy. Czemuś dobremu powiedzieliśmy nie, mówiąc, odwołując się do poprzedniego fragmentu. Ale niesamowite jest to, że ten człowiek nagle, drodzy, odkrył w swoim sercu, że ten smutek, który prowadził go do nawrócenia. Natomiast ten drugi mówi, chciał się podlizać ojcu, mówi, dobrze, nie, lizus taki. Ten powiedział nie, a więc ja powiem ojcu, dobrze. I nie poszedł. Natomiast w tekście greckim jest inaczej, tam jest ego kyrie. Ego kyrie, czyli ja, panie. Jak syn może do ojca mówić panie, czyli czuje się niewolnikiem? Pamiętacie, to jest ta później przypowieść o synu marnotrawnym, ten starszy syn. On mówi, oto tyle lat ci służę, dosłownie tam jest, oto tyle lat jestem twoim duleo, niewolnikiem. Właśnie, czy w miłości może być, ja mogę oddać się w niewolę drugiej osobie, kiedy rezygnuję z siebie na rzecz drugiej osoby, ale nie mogę być zniewolony przez drugą osobę. To nie jest ta relacja miłosna. I ciekawe, drodzy, zauważcie, że Jezus mówi o dwóch postawach tego syna, jednego i drugiego, ale nie ma trzeciego syna w tej przypowieści, który mówi, dobrze, idzie. A wręcz inaczej, kiedy ojciec go prosi, nic nie mówi, idzie. Nie ma tam takiego syna, prawda? Bo na świecie nie ma sprawiedliwych, są grzesznicy. Trzeci syn opowiada tę przypowieść. I nie wiem, czy kiedyś sprawdzaliście, w Ewangelii, w Nowym Testamencie są tylko dwa miejsca, które mówią o tym, że Jezus był posłuszny. Dwa miejsca tylko, w których jest mowa, że Jezus był posłuszny. Pierwszy w liście do Filipian, to jest drugi rozdział, że Jezus był posłuszny aż do śmierci. Natomiast w liście do Hebrajczyków, w piątym rozdziale jest napisane, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Że Jezus nauczył się posłuszeństwa, będąc jako człowiek, On się nauczył od nas czegoś, że może powiedzieć nie. Posłuszeństwa potrzebują ci, którzy mogą powiedzieć nie. I zobaczcie to, że ludzkie serce jest przewrotnym sercem. Ono będzie chciało i teraz albo odejdzie i nic nie zrobi, albo rzeczywiście pójdzie gdzieś w samotność i na tej samotności zobaczy, co traci i podejmie dzieło. Ja zawsze mówię narzeczonym, że my się różnimy troszeczkę w przeżywaniu gniewu, prawda, który informuje nas. My często nie chcemy, żeby się gniewać na siebie. Prawda? Nie wolno ci się gniewać. To jest nierozsądne tak mówić komuś. Dlaczego się gniewasz? Dlaczego twoje jest ponure spojrzenie, jest w Piśmie Świętym? Dlaczego twój wygląd jest ponury? Jezus oburzył się, a nie miał grzechu. Bardzo mi się proszę, żebyście się nie spowiadali, że się gniewacie na siebie. Święty Paweł pisze w liście do Efezjan, gniewajcie się na siebie, ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Gniew, kochani, informuje nas, nie podlega osądowi moralnemu, ale informuje nas, że ktoś zrobił coś przeciwko miłości. I święty Tomasz mówi, zastanów się, dlaczego się gniewasz, bo może jesteś egoistą i chcesz, żeby ktoś tańczył tak, jak ty mu chcesz zagrać, albo twój gniew może poinformować drugą osobę, że ona nie myślała o was, tylko o sobie. I trzeba będzie wtedy przeprosić tą osobę, która nawet okazała swój gniew. Zobaczcie, drodzy, to jest to, żeby dobrze odczytywać. Smutek prowadzi o jakiejś utracie i może nas doprowadzić do podjęcia dzieła, albo nie. Czy żałuję? Kochani, zobaczcie, jak ktoś nieraz... W czym jest problem? Ja sobie myślę tak, że nieraz my robimy błąd, bo kiedy ktoś przychodzi nas przeprosić, to co my mówimy? Nic się nie stało, nie? No stało się, no to dlaczego ryczysz? Jak się nic nie stało, to dlaczego ryczysz? A, proszę, a nie wybacz mi, to jest rozkaz. Proszę cię o wybaczenie i czekasz teraz na wyrok. Nikt cię nie potępił. Jezus mówi do kobiety złapanej co dopiero na cudzołóstwie, to jest 8 rozdział Jana. Nikt cię nie wydał na ciebie wyroku, dosłownie tam jest, nie napisał na ciebie wyroku. Ona mówi, nikt, Panie. Jezus mówi, ja na ciebie wyroku nie piszę, nie wydaję. Tam jest dosłownie tak po grecku, piękne to jest. Nikt, no właśnie jest ten moment, zauważcie, smutku, który nas mobilizuje do działania, który pokazuje, że coś utraciliśmy. Zresztą święty Paweł mówi niesamowitą rzecz, że upadają ci, którzy nie słuchają słowa, bo tak jest już postanowione. To jest pierwszy list świętego Pawła, 2 rozdział, werset 8b. Tak już jest, że upadają ci, którzy nie słuchają słowa. I drodzy, zauważcie, w małżeństwie, w miłości, w relacji do Boga, bo Bóg miłością jest, nie jest miłością, miłość nie jest przymiotem, miłość jest osobą, Bóg caritas est. Bóg jest miłością, jest. Tak naprawdę to jest ten moment bardzo ważnej informacji, że coś między nami zaistniało. Ja z jednym z moich braci, najmłodszym z braci, jak coś razem robimy, to z nami, między nami coś wybucha. I jak już dochodzi, ma dojść do jakiejś eskalacji, to najczęściej mój młodszy brat, o 12 lat, mówi do mnie, nie wiem, czy czujesz, ale między nami coś narasta. I wtedy mówiłem 15 minut przerwy na kawę. Nie bójmy się tego, kochani, kiedy my mamy siebie nawzajem słuchać. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego. I zauważcie, drodzy, ten starszy syn mówi, nie chce, chce, ale później nie poszedł. Egoista, ego kirie. A więc jest ten moment, nie tak, nie tędy droga. Coś jest nie tak. Kiedy ja widzę, że moje życie jest bezowocne, kiedy moje tak nic nie oznacza, jest puste. I teraz idziemy, drodzy, do słowa. W Ewangelii świętego Mateusza i Łukasza, to jest 13 rozdział u Mateusza, wersety 1-9 i później wyjaśnienie przypowieści o siewcy 18-23 i u Łukasza 8 rozdział 4 werset do 8 i później wyjaśnienie 11 werset do 15 jest przypowieść o siewcy. Ja pozwólcie, żeby może, bo to jest dosyć dłuższe takie fragmenty, ale myślę, że troszeczkę pamiętamy te przypowieści. Natomiast odwołam się do takich poszczególnych fragmentów, do wyjaśnienia. Żeby nie czytając, przeczytam wyjaśnienia, dobrze? Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słowa o królestwie nie rozumie, gdy przychodzi zły i porywa, to co zostało jest, co zasiane jest w sercach, w jego sercu, takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, który słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo. Także zostaje bezowocne, posiane wreszcie na ziemię żyzną, oznacza tego, który słucha słowo i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, trzeci trzydziestokrotny, inny trzydziestokrotny. Drodzy, teraz refleksja nad tym. Nie bójmy się nieraz, jak sobie poczytamy, ja troszeczkę mam okulary, nie wziąłem do czytania, i dlatego może nieraz pomyłka, ale też jestem dyslektykiem, a więc trochę jak są emocje, nerwy, to się nieraz zatnę, także proszę o wybaczenie. Ale jest ten moment, zauważcie, drodzy, osoba siewca, ona pojawia się tylko raz tutaj. Ale co jest niesamowite, że przypowieść Jezusa koncentruje się na losie ziarna. I wiemy dobrze, że tu chodzi o ludzkie serce, prawda? Tutaj przypowieści Jezus mówi o tym ludzkim sercu, że Jezus ma świadomość tego, że na świecie są różne typy ludzkich serc i one zależą od sytuacji, w których ludzie się znaleźli. I to jest bardzo ważne, kiedy mówimy o miłości małżeńskiej, kiedy my patrzymy na siebie, jest bardzo ważne, to co ja bardzo akcentuję narzeczonym, żeby poznali historię swoich rodzin. Ja spotykam, kochani, nieraz narzeczonych, którzy mają za 2 miesiące czy za miesiąc ślub, a jeszcze nie znają teściów. I wtedy jestem okrutny, bo mówię, nie wydaje ci się to dziwne, że jeszcze do tej pory nie poznałeś teściów? Pamiętacie, Jezus mówi i Pismo Święte mówi tak, opuszcza człowiek ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną. Ja troszeczkę tak może jakby egzystencjalnie mówię do nich, zauważcie, że każdy dom ma swój zapach. Jedziecie do teściów, czujecie zapach tego domu. Oni przyjeżdżają do was, to czują zapach waszego domu. I wy, a natomiast my nie czujemy zapachu własnego mieszkania, domu. I wy macie stworzyć coś nowego, nowy zapach. I tu trzeba czuć pewne rzeczy, bo to wszystko zależy, w jakich my relacjach, z jakiego środowiska my jesteśmy. Skąd pochodzimy, skąd nasze są korzenie. Myślę, że bardzo ważna rzecz, które dzisiaj, muszę wam drodzy powiedzieć, jak w sądzie rozpoznajemy, bardzo często pomijane są te rzeczy. Prosta rzecz, przepraszam, że tak może odchodzę od tekstu, ale u mnie w domu na przykład, jeżeli była taka sytuacja, że się kłóciliśmy, to trzeba było przyjść i pogadać z mamą. Z tatą, tacie mijały nerwy, tam było inaczej. Tata zresztą chory bardzo był i wcześniej zmarł. Ale w domu na przykład mojej kandydatki na żonę, narzeczonej, trzeba było oficjalnie przyjść, przeprosić, powiedzieć za co i 4 razy przeprosić. Na przykład u mnie w domu by w ogóle się, następnego dnia człowiek się budził, było wszystko okej. I teraz małżeństwo tak powstające. Obrazili się, ta będzie czekała, żeby ją przyszedł przeprosić, a on będzie mówił, no problemu nie ma, no czego się czepiasz, kobieto? Jeżeli tego nie będą wiedzieć, ja bardzo często im mówię, co chcielibyście przebaczyć swoim rodzicom? Jako małżonkom, jako rodzicom. Co chcielibyście? Nie chodzi o to, że nie byli źli, tylko że najłatwiej jest poprzez to negatywne takie jakby spojrzenie zobaczyć, w czym możemy mieć problem później w małżeństwie, czy w kapłaństwie, bo to księdza dotyczy to samo. Jakie trudności będziemy mieli w relacjach do siebie. Ale to jest niesamowite, zauważcie, że chodzi o to, o ludzkie serce. Historia tej przypowieści, drodzy, zresztą w tej przypowieści o tych synach, zauważcie, dzisiaj pracuj. Ten mówi, dziś pracuj. Nie, my obiecujemy sobie na całe życie naszą pracę w relacji do Boga, małżonków, będziemy super, całe życie, taki projekt, super, nic się nie będzie działo. Dzisiaj, kochani, zauważcie, przepraszam, znowu odchodzę, dygresja. My projektujemy wszystko. Projekty dotyczą rzeczy martwych. Ja mentalnie w projekcie jestem już na końcu. Ja mentalnie jestem na końcu już. Na początku projektu jestem już na końcu. Natomiast ludzkie życie jest pewnym procesem, który trzeba planować. I kiedy pojawi się kryzys, ja muszę usiąść i zastanowić się, co zrobić, żeby go rozwiązać. W projekcie to jest niedopuszczalne. Nie może być kryzysów, nie przewiduję kryzysów. Natomiast dzisiaj niestety jesteśmy w takiej pułapce troszeczkę mentalnej, że przenosimy to projektowanie na relacje. Zawsze będziemy razem, zawsze. I narzeczeni się nieraz dziwią, jak ja na ślubie mówię, że obiecuję wam, że będziecie mieli krzyż. Obiecuję wam naprawdę jedną rzecz, że będzie wam trudno i będzie krzyż. I oni wtedy na mnie patrzą, jak to na ślubie taka piękna uroczystość mówić o krzyżu. Jeżeli ktoś kocha i nie decyduje się na krzyż, no to szybko się rozzawiedzie i odejdzie. Jest ten moment Golgoty wpisany w naszą relację. I zobaczcie, drodzy, tutaj jest niesamowite, że siewca jest bardzo hojny. Że jest tym, który siewca nie jest nieudolny, że on źle rzuca. Nie, on po prostu jest tak hojny, że rzuca po prostu to słowo wszędzie. I to jest piękne, że siewca ponosi jakieś ryzyko, podejmuje ryzyko zmarnowania części swojego ziarna. Niesamowite to jest. Ale on nie marnotrawi ziarna. On jest hojny. Mi się bardzo podoba, jest taki film Fireproof. Nie wiem, pewnie znacie to, nie? Protestanci nakręcili, gdzie jest problem małżeński i gdzie chłop się stara, żeby odzyskać żonę i to wygląda, że on jej nie odzyskuje. Oczywiście wszystko się szczęśliwie kończy tam w filmie, ale to w życiu jest nieraz trochę inaczej. Po to jest sąd też, żeby się żając z tym bólem. Ale siewca jest hojny, nie zrażać się, kiedy to słowo, które my przyjmujemy, w których my uczestniczymy, że ono wydaje się, że jest zmarnowane. To jest nieprawda. Jeżeli jest siane z miłością, to słowo zawsze do was wróci, prędzej czy później. Bardzo często mówię to rodzicom, kiedy ich dzieci gdzieś może zagubią się w życiu na moment. Ale zobaczcie, że Bóg dopuszcza taką sytuację. U świętego Łukasza, pamiętamy, ten ojciec zgadza się na to, żeby ten syn odszedł z majątkiem. Takie doświadczenie smutku jest potrzebne człowiekowi, żeby co? W nim nastąpiło to, co w tym synu z przypowieści o dwóch synach z Mateusza, żeby on doświadczył pożałowania i tam jest taki grecki wyraz, który oznacza metanoje, wewnętrzne nawrócenie. On nawrócić się, czyli zmienił sposób myślenia pod wpływem tych słów Ojca i tego, co doświadczył w swoim sercu, on zmienia swój sposób myślenia. I pierwsze ziarno. W Mateuszu to ziarno jest identyfikowane z tymi, którzy słuchają Słowa Bożego o Królestwie. I takiego człowieka, właśnie, bo tu zauważcie to słowo, takiego człowieka, natomiast u Łukasza ziarnem jest Słowo Boże. Jest troszeczkę inny akcent położony tu u ewangelistów. I one oznaczają różne kategorie ludzi, jak wspomniałem, którzy słuchają Słowa Bożego i w różnej sytuacji to Słowo ich stawia. Pierwsze, które zostało posiane na drodze. Zauważcie, że droga to część pola, bo to jest jedno miejsce całe, to część pola, która nie przyjmuje nasienia. Ona jest zamknięta na Słowo. Ono tak naprawdę trafiło do ludzkiego serca, ale ten człowiek go nie rozumiał. Chodzi tutaj o rozumienie woli Bożej i wypełnienie jej później. Zobaczcie, że nieraz jest tak w naszym życiu, że my nie rozumiemy tego, co Bóg do nas mówi. To teraz, jeżeli ja nie rozumiem, to jak to wypełniać? Nikt jeszcze mi nie wyjaśnił. Pięknie o tym mówi dworzanin etiopski, ten, kiedy spotka Filipa. Czy rozumiesz, co czytasz? U świętego Łukasza, kiedy Jezus mówi, prowadzi dialog z tym dzisiejszym człowiekiem z tym spotkaniu o najważniejsze pytanie, Jezus mówi do niego, jak jest napisane w prawie, jak czytasz? Jak jest napisane, a jak ty to czytasz, czyli jak rozumiesz to? Tam jest troszeczkę inny dialog. Bo on mówi, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? A Jezus mówi, jak jest napisane w prawie? Jak czytasz? Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Zauważcie, że można tutaj być dysharmonia. Jest ten moment, kiedy my, to słowo w nas pada i czy my rozumiemy, bo od tego zrozumienia wypełni, później jest to wypełnienie, to moje tak albo nie. Jezus wie o tym, że w naszym sercu pierwszą reakcją jest nie, a później jest to nawrócenie, bo smutek, nie? Jezus kocha w nas nie, co jest później tak. Przecież żony dobrze wiedzą, jak coś o coś proszą męża, że pierwsze słowo to będzie nie, albo odwrotnie. I ona dobrze wie, że później jak tak i tak swoje zrobi, czy on dobrze wie, że ona to zrobi. Ale to jest to nie, co oznacza tak. I w nas to jest. U nas się rzadko zdarzy, że od razu to wszystko robimy z radością, zapałem, śpiewamy. Dlaczego, kochani? Jest taka przypowieść, że jest plac budowy i jest trzech ludzi, którzy robią to samo, ale każdy z innym nastawieniem emocjonalnym. Do pierwszego podchodzi ten obserwator i mówi, co robisz? On mówi, wiesz, bez sensu, tłukę kamienie. Drugi już trochę inaczej pracuje, trochę mu lepiej ta robota idzie i mówi, a ty co robisz? Mówi, ja stawiam mury, ale to jest bez sensu, bo ciągle to samo jest. A trzeci mówi, śpiewa, nie, tam te kamienie układa, śpiewa, jest radosny. Ten się dziwi, mówi, a ty co robisz? On mówi, a ja stawiam katedrę. Robili to samo, tylko nie znali celu. Po co to wszystko jest? Żeby osiągnąć życie wieczne. Dlatego w małżeństwie święty Paweł mówi, to oddanie mężowi żony i męża żonie ma prowadzić on, zbawca ciała, do ocalenia, do zbawienia. Dlatego u świętego Łukasza, za chwileczkę o tym powiem, pierwsza kategoria ludzi to są ci, którzy są obojętni wobec usłyszanego słowa. Dlatego to słowo nie wpadło w ich serca, oni je usłyszeli, ale są obojętni. I wtedy tak naprawdę ta bierność wobec słowa, które usłyszałem, zauważcie, prowadzi do czego? U świętego Łukasza do wydziobania przez ptaki, podeptania, czyli wzgardzenia tym słowem i ono się pojawia jako nieprzydatne. Dodatkowo jeszcze święty Łukasz mówi, że wtedy przychodzi diabeł, zabiera to słowo, aby nie mieli wiary, dosłownie jest, aman i batach, czyli żeby nie mieli, to diabeł zabiera to słowo, żeby ludzie, aman, czyli oparli się po hebrajsku. Żeby nie mieli oparcia w swoim życiu. Dlaczego? Bo to oparcie daje poczucie siły i bezpieczeństwa, pewności takiej. Mi się bardzo podoba, jestem na Przymorzu w Okrąglaku, jest dużo osób starszych i uwielbiałem taką panią, która nie żyje. Ona przychodziła zawsze na drugą mszę po rozpoczęciu, 10 minut po rozpoczęciu wcześniejszej i ona wchodziła. Tu nie jest to, że się wyśmiewam teraz, żebyście dobrze mnie odebrali. Ja wiedziałem, że 10 minut po będzie winda, wjedzie, będzie tiu, i wychodzi pani i jak tam, w Gwiezdnych Wojnach na tych kijach takich szła i już nie było gumy i stukała tak po podłodze. Super mi się to kojarzyły. To. Uwielbiałem tą panią, jak ona przychodziła. Ale cała pewność była w kijach, nie w jej kolanach zepsutych. I to jest ten moment, zobaczcie, oparcia się o Słowo, kiedy my rzeczywiście, dla nas Słowo Boże, które zapewnia nas, że będzie nam Bóg błogosławił, kiedy my je zaczynamy wdrażać, diabeł nie chce, żebyśmy Go słuchali. Dlaczego? Bo daje to poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. To jest to batach. Daje pewność i siłę, to jest aman, a batach to jest to poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. I takim przykładem, drodzy, takim przykładem tego jest Adam i Ewa. To są nasi prarodzice. Dlatego, drodzy, w nas jest to nie, kiedy Boga słyszymy. Bo diabeł nam wmawia, że bez Niego będziemy szczęśliwi. I zobaczcie, drodzy, tu jest ten moment wiary w relacji, praktyki wiary w relacji małżeńskiej. Diabeł będzie robił wszystko, żeby małżonkowie odeszli od Boga. Żeby kapłan przestał się modlić prywatnie, żeby kapłan będzie świetnym organizatorem, administratorem, genialnym, budowniczym. Jest takie powiedzenie wśród nas, że był młody neoprezbiter, który świetnie pracował. I po miesiącu jeszcze nie płacili wtedy, bo to jest opowiadanie, które było, kiedy nie było pensji w szkole. I po pierwszym miesiącu proboszcz mu nic nie dał, a ten wikary dalej się stara, wszystko robi, super, super. Minął drugi, trzeci miesiąc, wszystkie pieniądze mu spłynęły z prymicji. No i idzie do proboszcza taki skruszony, mówi: księże proboszcz, ja przepraszam, że taki bezczelny tu będę, ale czy mógłby mi ksiądz proboszcz wypłacić za te 3 miesiące teraz te pieniążki? A proboszcz mówi: nie, na księdzu co miesiąc dawałem, nie, do mnie nic nie dotarło. Nie, no księdzu zawsze w kaplicy w brewiarz wkładałem kopertę. No właśnie. Czy się opierasz w swoim działaniu, czy opierasz się na sobie, czy na Bogu? Jeden z proboszczów, to matka Teresa z Kalkuty, mówi, że on się pytają, ile powinni się modlić, tak adoracji, bo ona mówi o adoracji i matka Teresa mówi, tak z pół godziny dziennie. A jeden z proboszczów mówi: matko Teresa, ale ja muszę, jak pół godziny, mam to do zrobienia, i tak wymienia. I matka Teresa mówi: no skoro ksiądz proboszcz ma tyle do zrobienia, to godzinę. Nie bójmy się, drodzy, zasiadać w małżeństwie, żeby się słuchać. Zauważcie, drodzy, to jest, przepraszam, że tak odnoszę. Nie bójmy się zasiadać przed Bogiem, żeby posłuchać. Sami dobrze wiecie wartość dialogu małżeńskiego. Zasiąść i posłuchać się nawzajem. I nie osądzać drugiego, tylko osądzić siebie, jakim ja jestem mężem, jakim ja jestem księdzem, jak ja widzę swoje kapłaństwo. Jakbym zaczął teraz komuś, kto mnie zna, opowiadać o tym, jakim ja jestem fantastycznym księdzem, to by mnie wyśmiał. Nie bójmy się osądzić. Nie bójmy się osądzić. I to nie chodzi o to, żeby się niszczyć. Nie, tylko nieraz warto opowiedzieć drugiej osobie, jak ja widzę bycie moje mężem, żoną. Zauważcie, że mężem i żoną się stajemy dzięki drugiej osobie, nie dzięki sobie. Ja się staję księdzem dzięki wam. Wypełniam swoje kapłaństwo w relacji do was. Nie jak ja mam piękne plany, tylko w jaki sposób ja działam. W tym się realizuje moje kapłaństwo. Małżonkowie zacieśniają węzeł małżeński, kiedy robią coś razem. Nie osobno, tylko razem. Tu jest ten moment. Ale żeby diabeł przychodzi, drodzy, żeby z nas zniszczyć, musimy mieć tego świadomość, że on chce nam zabrać słowo, żebyśmy, zauważcie, we wszystkich dyskusjach, też i katolickich, jak my mało się odwołujemy do Słowa Bożego, uzasadniając nasze życie, nasz styl życia, patrzenia na rodzinę. Diabeł nam to zabiera, słowo. On nie chce, żebyśmy czytali Pisma Świętego. Bo z tego się rodzi, to jest fundament nasz. A Bóg ofiarował nam siebie za darmo. Zobaczcie, drodzy, tak naprawdę kluczem do zachowania tego stanu jest oparcie się o Słowo Boże. Bo ono zostało zasiane w naszych sercach, żeby mieć świadomość tego, że diabeł będzie chciał z naszego serca to Słowo Boże wyrzucić po prostu. Adam i Ewa co zrobiło? Oni odwrócili się od Boga. Odwrócili się od spojrzenia od Boga, od Jego Słowa. Diabeł tak zrobił, że oni przekręcił w nich to Słowo, jak się dobrze wczytamy w Księgę Rodzaju, to nawet oni nawet nie zwrócili uwagi, że zaczęli odwracać to, co Bóg do nich powiedział. Diabeł będzie małpował Pana Boga, to jest pierwsza małpa. Będzie małpował to, co Bóg, ale zawsze odwrotnie to zrobi. Warto w ten dialog zobaczyć. I zobaczcie, drodzy, dlatego ojcowie Kościoła mówią, żeby postawić przy swoim sercu anioła, żeby ten anioł oznaczał jakby takim mieczem tak naprawdę pilnował nas przed demonem. Ten aniołem, czyli anioł, ktoś, kto przynosi Słowo Boże, tym jest wspólnota, tym jest rekolekcja, tym jest czytanie Słowa, tym jest ten moment, kiedy my to Słowo do siebie dopuszczamy. Prosić naprawdę, byśmy nie utracili tego Słowa. Pamiętamy, w ten sposób z demonem Jezus walczył na pustyni. Tak naprawdę jest ten moment wpatrywania się, adoracji w Słowo Boże, żeby ono było w nas. Drugie, ziarno zasiane na gruncie skalistym. I zauważcie, drodzy, że tam nie było odpowiedniej wilgoci. Święty Łukasz mówi, skała nie daje roślinom odpowiedniej ilości wilgoci i dlatego nie wschodzi. I z drugiej strony skała uniemożliwia zapuszczenie korzenia. To jest w obu tych Ewangeliach. I tak naprawdę Księga Jeremiasza, to jest 17 rozdział, 8 werset, pokazuje, że krzew puszcza swoje korzenie ku wilgoci. Że Jezus mówi, kiedy Słowo Boże nie ma, nie zacznie czerpać, my nie zaczniemy czerpać, te korzenie w nas się nie pojawią. I tak naprawdę człowiek, który w sobie widzi siłę, nie pokłada ufności w Panu Bogu. To jest właśnie Księga Jeremiasza, 17 werset, 17 rozdział. Ktoś, kto w sobie widzi siłę, nie będzie czerpał, no bo mi nie jest potrzebne słowo. Po co mi jest potrzebny Twój pomysł? Ja mam najlepsze pomysły na świecie. Ja się bardzo cieszę, kiedy uczę się od innych. Niestety to widać też moje słabości, mój egoizm i pychę. W działaniu to widać. Że wszystko ciągle musi być moje, nie? Ciągle musi być moje. Święty Łukasz dodaje, kochani, że ci ludzie wierzą do czasu, kiedy się pojawia ucisk z powodu słowa, to jest u Mateusza, czy pokusy, jak u Łukasza. Ucisk albo pokusy jakieś, Łukasz dodaje o pokusach. Tak naprawdę wtedy to się kończy. Ja jakoś tak wtedy tracę. I tutaj takim przykładem jest wspomniana już przeze mnie osoba bogatego młodzieńca. Zauważcie, drodzy, że on kierował się radością, która wynikała z jego zachowywania przykazań. On naprawdę te przykazania zachowywał, że realizuje je w sposób taki Boży, doskonały, pełny. On naprawdę takim był. Bo to jest, on przyznał się, wiedział o tym, że staje szczerym sercem przed Jezusem. Panie, wszystkiego tego przestrzegam. Ale jeszcze później pyta, czego mi brakuje? No właśnie. Czego mi jeszcze brakuje, żeby być doskonałym? Dosłownie, żeby być doskonałym. Czego mi jeszcze, jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz. To po co ja się o to starałem? No właśnie. Nie bójmy się, drodzy, tego smutku. Czego mi brakuje jeszcze? W relacji małżeńskiej, jeżeli ja opowiem, jak ja jestem doskonałym mężem, że wkręciłem ci żarówki, wytapetowałem, wszystko zrobiłem. Przepraszam, że tak trywializuję trochę. Ale teraz, no, teraz my czekamy na podziękowanie, nie? To jest ważne, żebyśmy podziękowali, bo to faceta motywuje też do następnego działania. Ale, drodzy panowie, zapytajmy, czego mi jeszcze brakuje, żebyś była szczęśliwa, żebyś był szczęśliwy. Czego mi jeszcze brakuje? Ola Boga, teraz zależy, co usłyszymy. Kochanie, co im brakuje jeszcze dzisiaj, czego, co mógłbym albo co mogłabym zrobić? Boimy się zadać nawet to pytanie, nie? Tak jak ja z proboszczem, zrobię swoje, się zamykam. Ja sobie tak pomyślałem, że facet jak kończy czynność, musi chwilę odpocząć, nie? Te przysłowie kapcie. Chociaż 5 minut, 2 sekundy. A nie, co sami dobrze wiecie, że kobieta robi wiele rzeczy naraz, a facet robi jedno. On, zbawca ciała, lutuje po prostu 2 kabelki i zbawia świat przez to. I wara mu ktoś przeszkodzi. Ja uwielbiam ten moment, kiedy coś robię i moja mama mówi, Irek, chodź obiad. Ja przychodzę, tam pusty stół. Tego obiadu nie ma. Mówi jeszcze, weź talerze tamto, a ja, ale se tam, mama, wymyśliłaś. Obiad. Dla kobiety obiad jest od pomyślenia do zmywania, a dla faceta to jest jedzenie. No tak jest. Każda czynność to jest inna. I my właśnie musimy zakończyć tą czynność. Dlatego faceci się wpieniają, jak się przeszkadza im zbawiać świat. Ja tutaj się śmieję sam siebie, bo ja widzę to u siebie też. Ja, kochani, w jednej z parafii w sobocie, kuchania jest, w Boboli byłem i tam nie mieliśmy wspólnej kuchni z proboszczem, ja sam gotowałem. I ja nie stwierdziłem, że, przepraszam za moje dygresje, ale stwierdziłem niesamowitą rzecz, że kiedy przychodzi taki ucisk, a po pokusy, w czym? Zobaczyłem, że jak gotuję na przykład zupę, rosół, to znaczy, dużo nie wymaga gotowania przecież, to ja adoruję ten gotujące się mięso i tak je adorowałem, że później zapomniałem o nim i się zniknęło mi z tego garka to mięso, się wygotowała ta wołowina cała. I mówię, gdzie jest mięso, które mama mi obiecywała, że ono będzie tam. Ale zobaczyłem nagle, że adorując ten garnek, tyle rzeczy jest do pozmywania później. I pomyślałem sobie, co? To była refleksja taka po 2 miesiącach gotowania, że mogę w czasie, kiedy to się gotuje, pozmywać to, co już jest. Widzicie, drodzy panowie, kobiety się śmieją, a dla nas to jest odkrywcze, nie? Bo one robią to zawsze. I teraz trochę dziegciu dla kobiet, ale nigdy do końca. Możecie, kochane panie, sprzątać, robić wszystko, zauważcie, ale przychodzi taki moment, kiedy mówię, wyjmij ze pralki, wyjmij ze zmywarki. To jest to 5%, które niedokończone jest, ale to jest potrzebny my, żeby to zobaczyć, tą jakąś jedność we wspólnym działaniu. Przepraszam, tu nie chodzi o jakiś seksizmem, nie chciałbym, żeby to zdrąciło trochę. Ale zauważcie, ten ucisk z powodu słowa pojawia się wtedy, kiedy idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim. Tu nie chodzi o to jakieś negatywne rzeczy, ale zaryzykuj. Zaryzykuj. Pozwól, żeby to słowo w ciebie wniknęło. I to jest ten ucisk, o którym mówi Ewangelia. Jezus mówi, to jest ten ucisk, kiedy my czujemy się uciskani przez jakieś słowo. Nie bójmy się tego, ale jak się ciasto wyrabia, żeby ucisk zastosować, ono jest lepsze, kiedy się je trochę wygniecie. Ono jest bardziej plastyczne wtedy. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego. Trzecie. Oczywiście tu Jezus jest najdoskonalszym przykładem. On zaryzykował wszystko. Zgiął kark przed Ojcem, ale nie przed demonem. Pamiętamy to na pustyni. Panu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu służyć będziesz. Jemu samemu dosłownie jest tam. Ziarno między ciernie. U Mateusza ciernie symbolizują troski doczesne i udę bogactwa. U świętego Łukasza troski, bogactwo i przyjemności. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym, ten starszy syn, kiedy prosił ojca o kozła, kozioł był Jom Kippur, takie święto było u Żydów i oni mają takie święto, gdzie jest świętem przebłagania i kozioł jest ofiarowywany jeden Bogu, a drugi jest ofiarowywany Azazelowi i jest taki moment, kiedy kapłan, dzisiaj nie mają kapłanów Żydzi, ale kiedy kapłan wypowiadał, czy dzisiaj to robią przełożeni synagogi, moment nakładał ręce nad głowę kozła i dlatego, że ma fałszywy pysk, nie kozioł, dodatkowo jeszcze śmierdzi. A więc niesamowita symbolika tego. Nakładał ręce, wypowiadał grzechy Izraela i był wypędzany ten kozioł na pustynię, na ofiarę dla Azazela. Ten starszy syn, pamiętacie, ojciec, kiedy młodszy syn wraca z podróży tej swojej nawrócenia, wyprawia ucztę i tam mówi, prowadźcie, dosłownie jest, prowadźcie, nie zaprowadźcie, prowadźcie ciele, żeby je zarżnąć, czyli złożyć w ofierze, ciele, czyli młody cielec, chodzi o owce, o baranka. Natomiast tamten mówi, mi nigdy koźlęcia nie dałeś, czyli to jest ta symbol zabawy, grzechu tak naprawdę. On nagle gdzieś tam odszedł od ojca, nie miał łączności z ojcem. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście jest ta przyjemność, symbol przyjemności, tak jak jest Bakchus, prawda? Symbolem zabawy. To jest ta ofiara, służyć nie temu Bogu, służyć nie temu Bogu. I to wszystko, zauważcie, odciąga od słowa. Przyjemności, bogactwo, łuda, doczesne troski, one odciągają nas od słowa. I to wszystko, co pociąga człowieka, tak naprawdę dotyczy, interesuje się tylko doczesnością. W ramach tutaj ziemskiego życia nagle my zaczynamy tracić, gdzieś odchodzimy, kiedy pociąga nas inne życie. I to jest świadomość, drodzy, tego Izraela, który żył pomiędzy różnymi ludami. Widać te doświadczenia bardzo trudne. Pamiętacie, kiedy Jezus mówi o cudzołóstwie, kiedy mówi o przy okazji listu rozwodowego, kiedy mówi o małżeństwie, o cudzołóstwie i mówi o wierności małżeńskiej, że 6 przykazanie też dotyczy facetów, bo tam było 9, 6 dotyczyło w znacznej mierze tylko kobiet, a 9 facetów. 6 faceci byli wyłączeni, bo mieli nałożnice swoje, a więc tutaj zresztą pamiętacie, jak przyprowadzono kobietę cudzołożną, złapaną, co dopiero na cudzołóstwie. Ciekawe, że nie było faceta. Gdzieś go puścili bokiem. pozwolili mu odejść, aż wyobraźnia pracuje. Gdzie jest facet, skoro złapali ich, co dopiero na cudzołóstwie? To przykazanie nie dotyczyło. Kiedy Jezus mówi o wierności małżeńskiej, uczniowie mówią tak, skoro ma się sprawa z małżeństwem, to nie warto się żenić. Skoro ma się tak sprawa z małżeństwem, żeby być wiernym jednej kobiecie, nie warto się żenić. Ci już mieli w tej głowie poprzewracane. Ale to był wpływ środowiska, kochani. Ja dzisiaj widzę to zagrożenie w pornografii, w stylu życia, w małżeństwie, które nie jest razem, jak mają wolne, tylko ciągle są imprezy w pracy organizowane, wolne dni. Ciekawa sprawa, że tylko wolne dni, a nie w dzień pracy. Ja tutaj trochę nie chcę być jakimś wichrzycielem, ale ja spotykam te problemy u swoich młodzieży, u małżonków młodych, że mają do siebie żal, że nie są razem, ale nie widzą problemu, kiedy ciągle gdzieś są w rozjazdach dodatkowych związanych z integracjami. Niesamowita. Troski odciągają nas. Pamiętamy Martę. No właśnie. Marta zajęta wielkimi innymi rzeczami gdzieś tam odchodzi od Jezusa. I ostatnie słowo. Ziarno zasiane na ziemi żyznej. Tęsknimy za takimi sercami. I to jest tak naprawdę, kiedy Jezus mówi, słucha słowa i rozumie je i wydaje plon. Ale mi się strasznie podoba święty Łukasz, który dodaje przez wytrwałość. U Mateusza tego nie ma. Natomiast u Łukasza jest to, że my plan wydajemy, kiedy jesteśmy wytrwali. Kiedy jesteśmy wytrwali. Czyli takie te przypowieści o dwóch synach. Dziś, zauważcie, że człowiek uzależniony obiecuje, że przestaje pić na zawsze, nie? Nie, dzisiaj przestaje pić. Dzisiaj będę walczył o to. I dla mnie, będziemy mówić następnym razem, niesamowitą radochą było odkryć to, że miłość to jest podejmowanie decyzji. Każdego dnia ja muszę podjąć decyzję, że chcę być księdzem wiernym mojemu powołaniu. Mnie nawróciły z tego mniszki, jak jedna ze najstarszych mniszek powiedziała, wie ksiądz, ja się codziennie modlę, żebym wytrwała w zakonie. Ja sobie pomyślałam, jak byłem młodszym księdzem, mówię, co ta gada, chcę odejść z zakonu, czy co? I to jest ten moment, o którym powiedziałem, to drugie pytanie, które Jezus mi zadał, czy któreś z kolejnych, które usłyszałem w sercu. Czyli ty chcesz odejść. Przychodzi moment, kiedy musimy dać się prowadzić Jezusowi. O tym powiem następnym razem. To jest pytanie o miłość, którą Piotr usłyszał. Czy chcesz się dać prowadzić? Pamiętacie, matka Teresa z Kalkuty była zarzucana, jej środowiska takie nieznające duchowości Kościoła, że ona 30 parę lat żyła jako niewierząca przed śmiercią, że nie, tam, bo ona chciała, żeby spalić jej pamiętniki i nie spalono tych pamiętników. I tam było takie ja sparafrazuję teraz takie zdanie, które mówiło o tym, że matka Teresa się przyznała jak jednym z listów do swojego duchowego tam opiekuna, że ona nie czuje Bożej obecności, że jakby Boga nie było. Ale owoce były zupełnie inne. I wtedy mówiono, że była niewierzącą. To jest nieprawda. To jest moment, kiedy ona zamknęła oczy i dała się prowadzić Bogu po prostu drogą. Kiedyś jedna z sióstr przełożonych opowiedziała mi taki moment, kiedy też klauzurowy zakon, jedna z dziewczyn przyszła, która była w nowicjacie, pyta się, siostro, dlaczego my się uczymy tyle, dlaczego studiujemy języki, dlaczego tyle filozofii poznajemy, przecież my żyjemy w zakonie zamkniętym. I siostra jej pięknie odpowiedziała, no mówi, po co się wszystkiego tego uczysz, że kiedy diabeł ci wmówi, że Boga nie ma, żebyś wiedziała, co zrobić. Dać się prowadzić Bogu. I zauważcie, drodzy, że to jest moment, kiedy my rozumiemy te słowa, staramy się, co jest napisane, jak czytasz. Jezus mówi do tego bogatego człowieka. Łukasza to jest. Jak czytasz? I zauważcie, drodzy, jest to wyjaśnienie tego ludzkiego serca. Dobre i szlachetne. Dobre i szlachetne. To osoba, która się kieruje sumieniem. To jest Łukasza 6,45. To jest osoba, która ma poczucie sprawiedliwości. Łukasz 23,50-51. I jest uczciwa. Kieruje się uczciwością, czyli pewne zasady. Łukasz 19 rozdział, 17 werset. Osoba, która kieruje się sumieniem, czyli serce, poczuciem sprawiedliwości i uczciwości. To trwały, zauważcie, drodzy, wysiłek. Jezus mówi przez wierność, wytrwałość dosłownie. I taką osobą jest na ziemi tylko Maryja. Nikt z nas. Tylko Maryja jest taką osobą, jeżeli chodzi o ludzi. I kochani, zauważcie, że kiedy jakbyśmy zestawili te cztery takie ziarna, te cztery momenty, to pole oznacza nasze człowieczeństwo, nasze serce. I te cztery, jakby te cztery takie ziarna, czyli te cztery momenty padającego ziarna oznaczają etapy naszego życia. Kiedy my nie uznajemy Boga, mówimy, że to słowo jest nam nie bardzo potrzebne, sobie sami damy radę. Później, kiedy przychodzi ucisk, nagle już spadamy, bo nie wiemy, co się dzieje. Później nagle przychodzi moment, kiedy troski, uda świata gdzieś tam nie pozwalają nam przy Bogu. I przychodzi taki moment, kiedy my odkrywamy, że ja bez Boga nie dam rady w życiu. I wtedy się nawracam. I to jest ten moment, drodzy, zauważcie, w naszym życiu, kiedy my jednoczymy się ze sobą. I myślę, że w miłości małżeńskiej też jest coś podobnego, że na początku sami kombinujemy, a później przez troski zaczynamy widzieć, że jednak sami nie damy rady, że potrzebujemy drugiej osoby. Później jakby razem przeżywamy te troski, jakieś ułudę świata, że to wszystko kombinujemy. I nagle widzimy, że zaczyna to owocować. To są pewne etapy formacji naszego serca. To jest to, co w tej przypowieści on pozałowawszy zmienił zdanie. No właśnie, to na tyle dzisiaj, na ten moment, bo za chwilę jest Eucharystia, za chwilę Droga Krzyżowa. Kochani, jest ten moment, żebyśmy nie bali się pozwolić Bogu formować nas. I powiem wam szczerze, że najpiękniejszy moment jest taki, kiedy ja w moim życiu kapłańskim bardzo często korzystam z rady, pomocy moich przyjaciół, też osób świeckich, też kapłanów, bo nie wszystko jakby można omówić tak ze świeckimi. I nie mówię tutaj negatywnie, albo źle mnie rozumiecie, tylko są rzeczy, o których no, trzeba być w pewnym stanie. Tak jak wy mówicie nieraz, co ksiądz może mam powiedzieć o małżeństwie? No wszystkiego wam nie powiem. Natomiast tak samo mogę odwrócić to pytanie, co wy możecie mi powiedzieć o kapłaństwie. Dużo mi powiecie, ale są rzeczy, które musimy sam na sam. Tak jak jest i pewna intymność w małżeństwie tylko dla dwojga, tak jest w kapłaństwie pewna intymność, którą rozumieją tylko księża. Ale przyszedł taki moment, kiedy mi żaden z księży nie pomógł. Ja musiałem pójść do kaplicy i przemodlić to. I wtedy przyszło zrozumienie i pokój w sercu. I dlatego ja na przykład, bo to był początek mojego kapłaństwa, dlatego ja w Sylwestra się nie bawię. Dlatego mam, bo to było w Sylwestra, kiedy wszyscy się bawili, świat się bawił, ja ryczałem w kościele, w sercu Jezusa w Gdyni. I przyszedł taki moment, kiedy zmartwychwstałem późno w noc. Piękny moment taki, kiedy wyszedłem z kościoła inny, jakby z grobu. To doświadczenie zmartwychwstania. I teraz mi towarzyszy co jakiś czas taki moment. Ale ja wiem, że są rzeczy, które muszę z nim przemówić. Muszę zacząć słuchać to, co chce mi powiedzieć i zaufać, żeby mnie dalej prowadził. I tego, kochani, wam życzę z całego serca też. W trudnych momentach waszego życia, żebyście nie bali się być przed Jezusem, a w trudnych momentach małżeństwa waszego, nie bójcie się, czy relacji, w której żyjecie, nie bójcie się być razem przez Jezusem. To jest ten trójkąt w małżeństwie, nie? To jest taki obraz wyniesiony z domowego kościoła. Żona, mąż i Bóg. Im bliżej Boga, nawet jeżeli jest jedno z małżonków bliżej, a drugie trochę jest bardziej oporne, to zawsze jest się bliżej przez Boga ze sobą. Nie bać się tego momentu formacji ludzkiego serca. Ono całe życie ma miejsce. Jezus mówi to dzisiaj właśnie w tej przypowieści. To słowo nie wpada w nas bezowocnie. Ono będzie owocowało, będzie rodziło, ale od nas zależy, czy będziemy chcieli je przyjąć. No właśnie, ten moment decyzji. Tak albo nie, nie ma innej drogi. Chyba że jest droga krzyżowa, to za chwilę. Amen.